Witam Państwa, Lech Pilarski. Przedłużają się ograniczenia w działalności gospodarczej. Dotyczy to głównie supermarketów, gastronomii, hotelarstwa. Czy uda się przetrwać firmom pandemię? Czy pomoc państwowa jest wystarczająca? Jak przeobrażą się branże w wyniku pandemii? Czy trzeba już zmieniać restrykcje, aby nie utracić tego, co mamy, nie zadłużać gospodarki i powoli szykować się do startu, kiedy zniesione zostaną ograniczenia? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami Emilia Andrzejewska, witam panią, Maciejówka.
Dzień dobry, witam.
Łukasz Kierus, właściciel Taniej Książki, witam pana.
Dzień dobry.
Oraz Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Dzień dobry.
Jeśli pan Cezary pozwoli, to ja zacznę od pani Emilii, z którą rozmawiałem 8-9 miesięcy temu. Ocenialiśmy, jak to będzie z tą pandemią i przetrwaniem działalności gastronomicznej, hotelarskiej. To jak po tych kilku miesiącach pani ocenia sytuację?
No, my trwamy, działamy. Ja łączę te dwie działalności, o których pan wspomniał, czyli gastronomię, ponieważ prowadzę w centrum Białegostoku kawiarnię, jak również usługi hotelarskie w Puszczy Knyszyńskiej. Więc tutaj no, obserwuję, jestem w tych dwóch branżach. Powiem szczerze, tak starałam się wyjątkowo dzisiaj przygotować do tej rozmowy. Jak rozmawialiśmy to 8 miesięcy temu, to tak szłam trochę na żywioł i to, co czułam...
No bo nie
to
była też... ta rzeczywistość zbytnio rozpoznana.
Tak. To nas dosyć zaskoczyło i powiem panu szczerze, że tak sobie usiadłam nad tą kartką i też za bardzo nie mam jak się przygotować, w sensie mam takie samo odczucie jak to 8 miesięcy temu.
To znaczy?
Co mnie trochę zdziwiło. No w tej chwili jesteśmy cały czas zamknięci, obostrzenia się przedłużają, nie możemy pracować normalnie, tak jak pan wspomniał. Wydaje mi się, że jakby z mojej perspektywy bardziej rośnie frustracja w tej chwili, co też widać w branży gastronomicznej po tym, co się dzieje w lokalach, które próbują się otwierać pomimo obostrzeń.
No i wymyślają tutaj, rzeczywiście należy podziwiać ten talent do wynajdowania sposobów unikania ograniczeń. A to tak. Zakładanie działalności partyjnej, a to próba zorganizowania szkolenia, no takie cuda nie widzę.
Tak, cuda nie widzę, to prawda, ale jakby no ja jestem w tej branży i z jednej strony podziwiam, z drugiej strony jakby też...
Czy ma pani jakieś osiągnięcia na polu tej twórczości, kreatywne osiągnięcia?
Nie mam na polu tej twórczości żadnych osiągnięć, bo na razie obserwuję. Ja na razie w związku z tym odczuwam lęk, ale wiem, że moi przyjaciele, tak znajomi z branży, niektórzy są naprawdę bardzo mocno już zdesperowani, mają bardzo trudną sytuację. I troszkę takie mam odczucia, tak pierwsza myśl mi przyszła, że my trochę jesteśmy takimi królikami doświadczalnymi, my jako przedsiębiorcy. Bo tak naprawdę zabrało nam takie poczucie sprawczości, do czego byliśmy bardzo mocno przyzwyczajeni i mieliśmy możliwość wdrażania tych naszych pomysłów w życie.
Kreowania rzeczywistości.
Dokładnie. A to zostało nam zabrane i też razem z tym zostało zabrane poczucie bezpieczeństwa. Ale jakby no, to poczucie sprawczości troszkę się zmodyfikowało właśnie na kreatywne sposoby. No trochę
unikania, unikania ograniczeń, tak. To teraz zapytamy pana Łukasza, bo też rozmawialiśmy, jak to będzie wyglądało w pandemii. W pana przypadku, po tych kilku miesiącach, jakby pan podsumował swoje doświadczenia i swojej firmy?
No, branża e-commerce ogólnie na pandemii zyskała.
No, udało się udowodnić dzięki pandemii, że świat cyfrowy jest całkiem realny.
Tak. Udało się tak naprawdę też przekonać wiele osób, które dotychczas nie wierzyły bądź bały się dokonywać zakupów w internecie do tego, że można bezpiecznie i wygodnie dokonywać zakupów w internecie. Tak więc jakby z naszej perspektywy, z perspektywy e-commerce'u, nie tylko mojego, ale myślę, że wszystkich, to my na pandemię patrzymy jak taki, może powiedzieć, że trochę niechciany.
Swoisty cud, tak?
Tak, swoisty cud, ponieważ oczywiście Ponieśliśmy mnóstwo kosztów związanych z przystosowaniem się do respektowania norm sanitarnych. Żyjemy też w niepewności, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, co będzie jutro.
Niepewności także tej klienckiej, bo nie wiadomo, czy firma, w której ludzie pracują, upadnie czy nie, czy dochody zostaną utrzymane, czy będę mógł kupować nadal, czy będę musiał ograniczać koszty funkcjonowania.
Właśnie o to chodzi, dlatego powiedziałem, że to taki niechciany dar, tak? Ponieważ ogólnie i tak ten trend przechodzenia sprzedaży z stacjonarnej sprzedaży do internetu był. Pandemia go trochę przyspieszyła, jednakże ja z dosyć dużym niepokojem patrzę na te wszystkie obostrzenia, na pozamykane sklepy, hotele, restauracje i zastanawiam się, czy po prostu nie odbije się to czkawką dla nas wszystkich, jakimś dużym zubożeniem społeczeństwa, spektakularnymi bankructwami, większym bezrobociem, a wtedy tak naprawdę wszyscy na tym ucierpimy.
Niezależnie, czy pracują w rzeczywistości, czy w świecie wirtualnym. No właśnie, zapytajmy pana Cezarego Kaźmierczaka, szefa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jak ogólnie tak patrząc na gospodarkę całego kraju, podsumowujecie tych kilka miesięcy pandemii?
Sytuacja polskiej gospodarki, tak ogólnie makroekonomicznie, jest nadal dobra. Oczywiście wszystko zależy od tego,
znaj proporcjum mocium, panie.
Ile to jeszcze potrwa? No, jest tragiczna sytuacja, o której pani tutaj mówiła. W tych 45 sektorach, czy tam 50, tych PKD objętych restrykcjami lub zakazem działalności. Tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo zła. Szczególnie, bym powiedział, już tragiczna nawet, firm, które nie zatrudniały ludzi na umowę o pracę. Bo one sobie nie poradzą, nawet jeżeli to jeszcze potrwa parę tygodni. Albo większość z nich sobie nie poradzi, jeżeli jeszcze potrwa.
Dlaczego? Czy mógłby pan wyjaśnić?
Dlatego, że nie dostaną wsparcia tego z tej tarczy PFR-owskiej przeznaczonej dla firm, która ruszyła 15. I to jest taka adekwatna pomoc, no ale dla tych, którzy zatrudniali ludzi na umowę o pracę, no to oni się przez tą pandemię przewiozą. Oczywiście zależy, ile to potrwa, bo tam pieniędzy też nie ma za dużo. Rząd i odmienną filozofię zastosował do tej drugiej fali pandemii. Pierwsza to była takie helikopter money, tak naprawdę, i rozrzucanie pieniędzy z helikoptera. Teraz jest to bardzo celowane, z dużym wężem w kieszeni. 45 branż może tylko tą pomoc dostać. No i jest taka luka pomiędzy firmami, które rzeczywiście realnie funkcjonowały z pracownikami zatrudnionymi na UOP-ie i firmami jednoosobowymi, bo one też dostaną wsparcie z tej tarczy, tej branżowej, rządowej. A jest ta luka, takie firmy, które, i to często dość w biznesach restauracyjnych było, że firmy, które nie zatrudniały ludzi na umowę o pracę, tylko na umowy zlecenia, czy tam o dzieło, a niektórzy wręcz na szaro, no to ci będą w sytuacji tragicznej i tutaj ja jakiś nie widzę specjalnie możliwości, żeby większość z nich udało się przetrwać. Natomiast no, biznes najbardziej jest zaniepokojony brakiem wiedzy. Mnie coraz bardziej irytują różne zapowiedzi przedstawicieli rządu, którzy zaczynają opowiadać o jakichś planach odbudowy i snują jakieś wizje, co będzie za jesienią tego roku, a nie wiedzą, co będzie za tydzień. Więc najbardziej mi się wydaje, biznesowi przeszkadza brak jakiejś bardzo perspektywy i powiedzenia, no, co będzie. Natomiast nie tylko polskiemu, myślę, że polskiemu rządowi to najmniej, ale rządom europejskim bardzo się podoba taka sytuacja, bo sobie mogą robić tak naprawdę, nie tłumacząc się, robić co chcą. I widzę, że rządom europejskim się zaczyna ta sytuacja bardzo podobać.
Ale już na dłuższą metę nie uda się tego utrzymać, bo narasta bunt, że tak powiem, w tym świecie gospodarczym. Ludzie chcą jednak pracować, zarabiać, nie chcą tracić dorobku życia. Pytanie do pani Emilii Andrzejewskiej. Czy pani korzystała z tych różnorodnych form wsparcia swojej, utrzymania swojej działalności?
Tak, ja tutaj, jak pan wspomniał, no, mam to szczęście, no, że zatrudniałam i zatrudniam osoby na umowę o pracę. Więc z tej pomocy skorzystałam. Tylko no, jest taka kwestia, że już tych pieniędzy nie mam. Gastronomia ma to do tego, że tak na dobrą sprawę przy prowadzeniu, nie mówię o salach weselnych, przy prowadzeniu klasycznej kawiarni w centrum miasta, 85% obrotu to są koszty. 10% to są zyski. Więc tak na dobrą sprawę, żebym miała zrobić sobie poduszkę taką finansową bezpieczeństwa, to powinnam 100% moich zysków przez cały rok odkładać, żeby taki kryzys przetrwać. To jest nierealne. Więc tak naprawdę te pieniądze z PFR-u, owszem, pomoc dostałam, jestem za nią ogromnie wdzięczna, ale szczerze mówiąc, wolałabym jej nie dostać i móc przynajmniej w jakimś stopniu normalnie pracować, przyjmować gości, utrzymać swój zespół, bo tu trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Pieniądze z PFR-u w porządku, one pozwalają przetrwać firmie. Tylko jest pytanie, jak długo ona ma przetrwać? Czy to nie będzie tak, że dostaliśmy pieniądze, wydaliśmy te środki i za pół roku się okaże, że firma jednak nie jest w stanie funkcjonować dalej, ponieważ rozpadł się zespół, bo oprócz finansowych kwestii dzieją się inne kwestie, bardziej społeczne i psychologiczne w środku w firmie. Ludzie są zestresowani, bo mają również problemy w domu. Rozpada się zespół. Trzeba robić rekrutację, budować zespół po części od nowa. To jest bardzo energochłonne, czasochłonne. No i też w takim czasie kryzysowym nie ma takiej wewnętrznej energii po prostu, żeby to budować od początku. U mnie to się stało na początku pandemii, czyli w marcu część zespołu odeszła, musiałam zbudować zespół na nowo. W tej chwili już widzę, że to się ponownie dzieje, że ten schemat się powtarza. No też musiałam podjąć trudne decyzje i pożegnać niektóre osoby z zespołu w związku z wysokimi kosztami, bo tak naprawdę patrząc na moje konto i na pomoc PFR-u, no te środki co miesiąc po prostu się kurczą. Więc tak to wygląda, więc no, musimy tutaj też mieć na uwadze, że to jest trochę uzależnienie od pomocy rządu. Wydaje mi się, że przedsiębiorcy raczej nie lubią być uzależnieni, ja tu mówię ze swojej perspektywy, więc no, kto nie stał jakby na arenie w tej branży, myślę, że jakby też nie do końca jest w stanie to zrozumieć. Branża gastronomiczna i tak jest branżą bardzo zmienną. Czy z pandemią, czy bez niej. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że to pójdzie do przodu, chociaż już moje pozytywne myślenie jest naprawdę na ukończeniu.
To jeśli pani pozwoli, to przyszłością zajmiemy się za chwilę. Teraz pan Łukasz Kierus. Panie Łukaszu, pan chyba nie musiał korzystać z tej pomocy rządowej, czy jednak?
No nie załapałem się. Jakby
ale w jakim sensie? To z jednej strony to może zabrzmieć pozytywnie, bo nie potrzebował pan tej pomocy, ale z drugiej strony może nie spełniał pan kryteriów biurokratycznych, może złe były te kryteria, że pana firma nie podpadała pod pomoc. Jak pan sądzi?
No nie, po prostu nie kwalifikowaliśmy się. Ze względu na to, iż my jako Tania Książka rośniemy rok do roku dosyć intensywnie, a kryteria w zeszłym roku były, że trzeba było wykazać stratę.
A pan takiej nie miał.
To takiej nie miałem po prostu, tak, więc jakby nie, no te pieniądze na pewno poszły dla kogoś, kto bardziej potrzebował.
Czyli
jest okej, tak?
Rozumiem, ale czy jakieś uwagi dotyczące tego wsparcia, bo no, pan jest w lepszej sytuacji, można by tak powiedzieć, może nie do końca dobrej, ale jak pan ze swego punktu widzenia ocenia te wszystkie działania, które miały podtrzymać zatrudnienie, podtrzymać funkcjonowanie firm?
Bardziej tutaj pani Emilia właściwego słowa używa przetrwanie niż utrzymanie funkcjonowania, jeżeli coś jest zamknięte, tak, bo jest zakaz prowadzenia działalności, bądź obroty spadają o 70%, to tak naprawdę mówimy tutaj tylko o przetrwaniu. Część tych dofinansowań tyczyło się tylko na przykład zwolnienia z ZUS-u. Akurat ze zwolnienia z ZUS-u w jednej ze swoich działalności skorzystałem, bo tam się kwalifikowałem, ale to jakaś tam kropla w morzu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tak więc wydaje mi się, że nie ma takich pieniędzy, które zastąpiłyby możliwość swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dużym problemem i moim zdaniem błędem było to, że ta pierwsza tarcza to był właśnie, tak jak pan Cezary powiedział, taki helikopter money. Znam wiele firm, które dostało dofinansowanie, chociaż tak naprawdę nic się złego u nich nie działo, a inne firmy na przykład w wyniku kontrol tracą bądź niejasnych przepisów muszą zwrócić te pierwsze tarcze. A więc ogólnie wydaje mi się, że fajnie, że się pojawiły takie pieniądze, ale wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej by było pozwolić firmom prowadzić działalność, zwłaszcza, że wszyscy restauratorzy, hotelarze, sklepikarze wydali mnóstwo pieniędzy i jakby czasu poświęcili na dostosowanie swoich biznesów do spełniania tych wszystkich norm epidemiologicznych, które są wymagane do prowadzenia działalności. Jednakże pomimo tego, pomimo tych nakładów i w wielu miejscach bardzo wysokich i restrykcyjnego przestrzegania przepisów, trzymania dystansu, maseczek i tak dalej, nie pozwala się prowadzić działalności. Wydaje mi się, że jest to na pewno jest to lepsze niż nic, jednakże chyba wszyscy by chcielibyśmy mieć możliwość swobodnego prowadzenia działalności, nawet w tych maseczkach z odległością, niż po prostu dostać jakieś pieniądze, które umożliwią przetrwanie, ale nie zastąpią tego, co można było zrobić w ciągu roku.
Czyli co, uważa pan, że powinniśmy na przykład więcej pieniędzy wydać na tą infrastrukturę epidemiologiczną, epidemiczną i nie wprowadzać tak daleko idących restrykcji?
Tak myślę. Wydaje mi się, że w obecnych czasach jesteśmy w stanie tak naprawdę dosyć mocno skontrolować rozprzestrzenianie się wirusa. Proszę też zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie mamy do czynienia z jakąś taką wielką zapaścią. Nigdy się nie zdarzyło, żeby w trakcie tego roku, kiedy praktycznie mamy epidemię, nie mieliśmy wolnych łóżek czy wolnych respiratorów, tak? Więc jakby istnieje cały czas spory margines bezpieczeństwa i nawet wakacje, w których hotele były otwarte, oczywiście większość z nich spełniało wszystkie takie normy, nie spowodowało jakiegoś, szkoły były otwarte od 1 września, to wszystko nie spowodowało jakiegoś takiego wielkiego, lawinowego wybuchu epidemii, która by tak totalnie sparaliżowała
służbę zdrowia.
Tak, a teraz jak się patrzy na wyniki w ciągu ostatnich kilku dni, mamy naprawdę bardzo, przynajmniej takie, które podaje się, bardzo niskie współczynniki, które obecnie pewno tak sprawiłyby, że większość Polski byłaby w strefie żółtej, jeśli nie zielonej. Bo co to jest 6 tysięcy nowych przypadków, kiedy pamiętamy, że mieliśmy ponad 20 parę tysięcy. Jednakże restrykcje w obecnych czasach są bardzo mocne, chyba nawet mocniejsze niż były wtedy, kiedy mieliśmy naprawdę taki pik zachorowań. Więc nie do końca rozumiem strategię i jakąś taką cel, jaki idzie za tym. No wydaje mi się, że nie ma pieniędzy, które są w stanie pokryć straty i problemy, z którymi trzeba będzie się zmierzyć po tym, kiedy dojdzie do uwolnienia gospodarki. Wydaje mi się, że lepiej by było, żeby wszystko działało, może wolniej, może bezpieczniej, ale żeby działało.
Pytanie do pana Cezarego Kaźmierczaka. No właśnie, czy powinniśmy bardziej zainwestować w tę infrastrukturę epidemiczną, to znaczy większy dystans, większa dyscyplina, namawianie ludzi do tego, żeby wolniej, ale z uświadomieniem sobie, że przekraczanie pewnych obostrzeń, przekraczanie pewnych zasad związanych z funkcjonowaniem gospodarki może spowodować, że właśnie będą takie obostrzenia, jakie mamy. Jak pan sądzi?
My wczoraj opublikowaliśmy taki omówienie dwóch takich dokumentów. Jeden z Science, drugi z innego amerykańskiego uniwersytetu, którzy jako niezależni badacze badali tą pandemię na świecie i z tych analiz naukowych, no one potwierdzają to, co mówiliśmy. Znaczy surowość lockdownu ma niewielki wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa. Kluczowe znaczenie i różnice robią zachowania ludzkie. Jak się ludzie zachowują i tam, gdzie ta dyscyplina była społeczna, to się udało w dużej mierze wygasić. Mówię tutaj o Azji, czyli Korea, Tajwan, Singapur, Australia, Nowa Zelandia, gdzie przy pomocy właśnie takiego szybkiego na początku lockdownu dość, i później dyscypliny społecznej udało się osiągnąć duże dość wyniki. No w Polsce no to wiemy jak było. No przez lato nie było żadnego lockdownu. Plus była kampania wyborcza, gdzie politycy ze wszystkich opcji udawali, że nie ma żadnej pandemii. I efekty tego skumulowały się jesienią. Znaczy ja uważam, że przede wszystkim Polski nie stać na dalszy lockdown i z dwóch powodów. Pierwsze, politycy bardzo często odwołują się do krajów zachodnich, tylko problem polega na tym, że my nie jesteśmy bogatym krajem zachodnim. Czy lockdown, 2 lata pełnego lockdownu w Niemczech, to jest koszt, oni mają 41 tysięcy euro per capita, natomiast po 2 latach mieliby 37 tysięcy per capita PKB. Natomiast u nas, gdyby analogicznie, u nas to jest 13 tysięcy euro per capita i 7 tysięcy versus 7 tysięcy. To jest katastrofa zupełna. Polska jest, trzeba o tym pamiętać, żyjemy w absolutnie złotej dekadzie w całej naszej historii.
Ale jesteśmy Polska mimo wszystko na dorobku.
Mimo wszystko, ale nasz dystans do bogatych krajów Europy Zachodniej i do Stanów Zjednoczonych jest najmniejszy w historii. Najszybciej się rozwijaliśmy i jesteśmy najbogatsi w historii. I teraz problem jest taki, że ja oczywiście rozumiem tych wszystkich ludzi z tych branż objętych restrykcjami i zamkniętych, że jest im bardzo ciężko, ale w tym całym PKB udział tych sektorów społecznych, je nazywają, czyli tych 50 PKD, jest stosunkowo niewielki. I teraz problem polega na tym, czy ta zaraza się nie rozleje poza te sektory, bo wtedy to przestanie być już zabawne i zacznie to rząd widzieć. Bo rząd na razie nie widzi tego. Patrzy sobie na cyfry i mówi, no tak, tak, macie 50 miliardów na kontach więcej niż mieliście przed pandemią, bezrobocie nie skoczyło, albo skoczyło minimalnie. Wszystkie cyfry z wyjątkiem inwestycji, co jest zrozumiałe, wyglądają bardzo dobrze, więc o co chodzi, tak? Dodatkowo jeszcze paru happenerów ogłasza, że strajk zrobią, po czym w Warszawie na 2 godziny się otwierają 2 bary na 10 tysięcy barów, co rząd też pokazuje, że no nie ma problemu w takim razie, tak? Skoro taki wielki bunt miał być, a tu nagle na 10 tysięcy się 2 bary otworzyło i to jeden pod pozorem jakiegoś szkolenia, a nie nieposłuszeństwa obywatelskiego. I problem rozlania się tej zarazy poza te 50 sektorów no spędza mi sen z oczu. No Polska już raz przeżyła 24% bezrobocie, które zafundowała nam reforma OFE przez Leska Balcerowicza i Solidarność zrobiona i musieliśmy 10 lat, gospodarka się z tego wydobywała, żeby to zaabsorbować. No, jeżeli w tej chwili, a ja rozmawiam z prezesami różnych firm i oni jedno mi pytanie zadają, no, czy ja mam jakąś orientację, ile to jeszcze będzie trwało, tak? No bo oni nie wiedzą, co oni mają robić. Oni mają dalej czekać, czy zacząć zwalniać ludzi, czy nie zwalniać. Jeżeli dojdzie do jakiegoś takiego pozornie nic nieznaczącego zdarzenia i firmy spoza tych 50 sektorów zaczną zwalniać ludzi, to bezrobocie 20% zrobi nam się w bardzo, bardzo krótkim czasie i to jest to nieszczęście, przed którym staram się rządzących przestrzegać, żeby tą gospodarkę jednak otworzyć w tym reżimie, który rząd zapowiedział w tych 100 dniach Solidarności na koniec listopada. Gdyby się tego trzymać, to w tej chwili 3/4 Polski by było w strefie żółtej, a połowa 1/4, czy 1/8 by była czerwona i 1/8 byłaby zielona, tak? I trzeba po prostu wrócić do tego, to jest i zacząć tą gospodarkę odmrażać, bo ja też nie widzę, żeby rząd miał pieniądze dalej. No, proszę pamiętać, że na te tarcze poszło już prawie 180 miliardów złotych, to jest prawie budżet roczny służby zdrowia i albo możemy się zadłużyć potężnie, zadłużyć się potężnie i dalej się mieć to zamrożenie i tak dalej, i tak dalej. Co ma też gigantyczne skutki społeczne, psychologiczne, dzieci, nie dzieci. No każdy, kto ma dzieci, to wie, o czym ja mówię. albo wprowadzić nowe podatki, co w tej gospodarce, która w tej chwili jest w jakimś kryzysie, w pandemii, miałoby wysoce niepożądane i wręcz odwrotne od oczekiwanych skutki. Więc ja liczę.
Ale może, panie Cezary, zaproponować pewną umowę społeczną. Mamy tych 50 branż, które powinny być zamrożone, bo boi się pan, że się pandemia rozleje, to ta pozostała część gospodarki może by się złożyła na utrzymanie tych 50 branż przez ten okres pandemii, po to, żeby reszta mogła normalnie funkcjonować.
No to się reszty się składają wszyscy, no te pracownicy też, no. Rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko takie pieniądze.
Ja rozumiem, no.
Bierze panu, pani i innym z podatków, więc się składamy. Natomiast no ja nie bardzo widzę, znaczy motywacja rządu to nie była taka, że ludzie u pani Emilii jest ognisko zarażeń koronawirusem na cały Białystok, tylko intencją rządu i tak zostały podzielone branże do zamykania, że na przykład tam, gdzie się idzie z konieczności, powiedzmy, to one są otwarte. No. Fryzjerzy są otwarci, tak?
Apteki, sklepy też.
Tak. Pozamykano wszystkie branże, nie dlatego, że ludzie się tam zarażają, tylko dlatego, żeby zabrać ludziom wszelkiego rodzaju powody do wychodzenia z domu, tak? Żeby nie wychodzili z domu. Kawiarnia jest powodem do wyjścia z domu, basen, siłownia, to kino, to wszystko są powody do wychodzenia z domu, a rząd nie chce, żebyśmy wychodzili z domu i dlatego to zrobił, tak? Natomiast ja po prostu nie widzę dalej możliwości ciągnięcia tego lockdownu w takim wymiarze i nie rozumiem. My zwróciliśmy się w ubiegłą środę do pana ministra Niedzielskiego, żeby nam pokazał, na podstawie jakich ekspertów on tą gospodarkę w ten sposób traktuje. On się powołuje na jakieś dokumenty. No to jest domena publiczna, to więc prosimy pana ministra, żeby nam je pokazał, ponieważ Panu Bogu wierzymy. Natomiast reszta proszona jest o pokazanie dokumentów. I pana ministra zaliczamy do tej drugiej grupy i oczekujemy, że w trybie informacji publicznej te dokumenty otrzymamy. Być może wtedy czekam wszystko, co mówiłem.
Trzymamy pana za słowo, ale najpierw muszą pojawić się te dokumenty. Pytanie do pani Emilii Andrzejewskiej. Maciejówka, przypomnijmy. Panie Emilio, co zrobić? Jak ustawić te obostrzenia, żeby firma mogła przetrwać, żeby nie leżała na boku i nie wiadomo jak długo czekała na zbawienie?
No tutaj ja ekspertem nie jestem, ale...
No ale z pani punktu widzenia, w tej części, którą panią dotyka.
Z mojego punktu widzenia przynajmniej te częściowe zdjęcie obostrzeń, czyli gastronomia działa, może obsługiwać gości na miejscu z ograniczoną liczbą stolików dostępnych, czyli tak jak mamy normalnie 8 stolików, to udostępniamy 4 stoliki. Plus oczywiście serwujemy na wynos i z dostawą, co jest jakimś tam naprawdę promilem w obrocie całej kawiarni. Myślę, że takie obostrzenia byłyby przynajmniej na razie jak najbardziej pomocne.
A może wsparcie po to, żeby poprawić, no bo czytałem takie ekspertyzy, które wskazują, że najbardziej istotnym problemem pomieszczeń zamkniętych jest wentylacja. Czyli i odpowiednia dezynfekcja powietrza, które jest w pomieszczeniu. No to może tutaj położyć też nacisk na większą wymianę powietrza, na większą dezynfekcję, żeby zabijać te drobne ustroje i w ten sposób umożliwić funkcjonowanie lokalom.
Wie pan co, no gastronomia jakby zawsze była poddana reżimowi sanitarnemu, więc my jakby no jesteśmy od zawsze na to przygotowani. W tej chwili też jest dezynfekcja powierzchni, klamek, blatów, no krzesła. No,
ale tu chodzi o atmosferę, o dezynfekcję atmosfery.
Lampy, tak, lampy, ozonatory, może to jest jakieś rozwiązanie. To trzeba by było zapytać specjalistów, jak to działa i jak później ludzie mogą przebywać, czy mogą przebywać bezpiecznie w takim pomieszczeniu. Być może to jest jakieś rozwiązanie, nie wiem. No zdecydowanie wiem na pewno, że to, co się w tej chwili dzieje, nie idzie ku dobremu, nic to dobrego nie przynosi. Też te takie niespodzianki w międzyczasie, czyli obowiązek wymiany kas fiskalnych, zwiększenie stawki minimalnej, co też wiąże się z tym, że ogólnie wszystkie stawki pracownikom zostały, muszą być podwyższone. Więc to są takie niespodzianki, które nie sprzyjają przedsiębiorcom. Więc myślę, że przynajmniej częściowe otworzenie gastronomii przy tym, jak widzimy, jak to wygląda w dużych marketach spożywczych i te kolejki są olbrzymie, tam są nie dziesiątki, tylko tysiące tych ludzi się przewija. Myślę, że to tam też można by było pomyśleć o ozonowaniu powietrza i o przewietrzaniu jakby, w ogóle, tak?
Kwestie wentylacyjne związane, poprawić.
Tak. Dlaczego tam się zastanawiam?
Pan Cezary.
Te protokoły sanitarne dla wszystkich branż, żeśmy je podczas poprzedniej fali zrobili. Ministerstwo je ma, ministerstwo tam... z różnych źródeł one były produkowane, między innymi nasz związek wyprodukował prawie dla wszystkich branż takie protokoły i rząd je ma i tutaj nie ma, nic nie trzeba wymyślać nowego, to wszystko jest, to tylko tyle chciałem powiedzieć.
A zatem można te protokoły wprowadzić i wtedy będzie troszeczkę większe bezpieczeństwo epidemiczne. A jeśli chodzi o mechanizmy wsparcia, by przetrwać, przynajmniej do wiosny, panie Emilio, to co by pani usprawniła?
Strasznie trudne pytanie. Nie wiem, w mojej głowie się pojawia tylko jedno, po prostu otworzyć gastronomię, otworzyć nas i dać nam pracować. Jakby na nie widzę innego rozwiązania. Powiem panu szczerze, teraz jest druga tarcza, znowu jest pomoc PFR-u. Szczerze waham się, czy ja w ogóle chcę tej pomocy, bo to jest po prostu uwiązanie. Mimo tego,
w jakim sensie?
Że część będzie umożliwiona. Uwiązanie względem państwa, po prostu. To nie jest mój kredyt, który ja biorę z własnej woli na rozwój firmy. Ja inwestuję i mam jakieś pomysły, jak ją rozwinąć, tylko to jest pomoc, która pomaga mi utrzymać się na powierzchni. To też nie jest tak, że my siedzimy, czekamy na pomoc, tylko każdy tu robi co w jego mocy. Uruchamiamy sprzedaż internetową, modyfikujemy ofertę, ale to trwa. To nie jest tak, że ja w postrzeganiu mojej firmy w głowach gości, ja nie zmienię tego w miesiąc, dwa, że oni raptem będą u mnie zamawiać w internecie, bo my mamy gro stałych gości, którzy uwielbiają do nas przychodzić, porozmawiać z baristą, uśmiechnąć się, zamienić kilka słów ze stałymi gośćmi i to jest dla nich wartość dodana i oni dlatego przychodzą do gastronomii, przychodzą do naszej kawiarni. Tak samo jest w Maciejówce, w Borkach, w Puszczy Knyszyńskiej. Oni tu przyjeżdżają po to, żeby być razem z człowiekiem. Ja nie jestem w stanie zmodyfikować oferty w taki sposób, żeby nadgonić te straty, które w tej chwili mam. Więc powiem panu szczerze, nie mam pomysłu, jak to usprawnić. Jedynym pomysłem, żeby to usprawnić, to jest przynajmniej częściowe otwarcie gastronomii i branż, które w tej chwili są zablokowane, bo też czytam różne artykuły i te kwestie związane jakimiś tam z medycznymi kwestiami, że tak naprawdę te większość tam zachorowań, w sensie zarażeń się odbywa w domu, tak? Przez dzieci, w domostwie, przez to, że jesteśmy razem we wspólnym gospodarstwie. Nie wiem, tutaj w gastronomii są tak duże odległości, jeżeli chodzi o stoliki, tak samo, tak? Czy w tej przestrzeni w Puszczy Knyszyńskiej, że nie wiem, jakby z mojej strony ja tutaj nie widzę jakichś wielkich jakby problemów. Oczywiście nie mówię o jakichś imprezach masowych na 100 osób, to jakby zupełnie
to jest
zostawię.
Czyli czekacie na decyzję, że przynajmniej częściowo zostanie branża odmrożona. Pytanie do pana Cezarego Kaźmierczaka, bo zdaje się, że ma następne ważne działania. Jak pan przewiduje? Rząd zapowiedział, pan premier zapowiedział na początku przyszłego tygodnia, że poda całe kalendarium związane z ewentualnym odmrożeniem działalności gospodarczej. To będzie dobrze, jeśli będziecie znali te wszystkie dane, daty? Już chyba pan Cezary się rozłączył. To pytanie do pana Łukasza.
Nie, przepraszam, tak. Miałem wyłączony mikrofon.
Aha.
Przepraszam, włączyłem teraz. Mam nadzieję, że ten kalendarium, które w tej chwili rząd zamierza pokazać, że ono będzie poważnie potraktowane w odróżnieniu od tego listopadowego, bo wydaje mi się, że duża część problemów i frustracji przedsiębiorców wynika też z komunikacji, która, a w zasadzie z jej braku. Więc myślę, że to się sytuację dość poprawi, jeżeli dostaniemy jakieś wiarygodne informacje, co się dalej będzie działo. No i w to głęboko wierzę, że takie dane zostaną nam przedstawione i te obietnice, które się pojawią tam w poniedziałek, wtorek, zostaną dotrzymane. Ja rozmawiając z członkami rządu i z administracji, no widzę, że jest zrozumienie jakby dla tych postulatów. No ale która frakcja w rządzie ostatecznie weźmie górę, no to niestety nie wiem, no zobaczymy.
Chyba, że pandemia. To tak może być. Dziękuję bardzo panu za udział w audycji. Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w naszym kraju, był naszym gościem. Pytanie do pana Łukasza Kierusa. To jak dalej z tym lockdownem, z tymi ograniczeniami w pana ocenie powinno być?
Nie jestem osobą kwalifikowaną do tego, żeby tutaj wypowiadać się.
No ale tak, patrząc z punktu widzenia branży e-commerce, to nadal, no biorąc pod uwagę, że niektóre firmy rosną, to nadal utrzymywać te ograniczenia, nie otwierać sklepów, no bo wy wtedy masz je lepiej.
Ja rozumiem, że my mamy lepiej, ale ogólnie cała gospodarka i wszyscy inni mają gorzej. I nie jest...
Nie chcę być pan takim egoistą.
Tak, to jakby wydaje mi się, że my jesteśmy w stanie jako branża cała e-commerce, jesteśmy w stanie rosnąć niezależnie od jakby zewnętrznych czynników, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest taki ogólny światowy trend przechodzenia do internetu i ci, co już mieli zacząć kupować w internecie albo zostali zmuszeni do tego, żeby spróbować, jak to jest dokonywać zakupów przez internet, na przykład spożywczych, to taka branża, która bardzo mocno urosła, zwłaszcza podczas pierwszego lockdownu, to już jakby to zrobili i teraz jest wybór konsumenta. Tylko żeby konsument mógł kupować, potrzebuje mieć pieniądze tak naprawdę, tak? Czyli społeczeństwo nasze, chociaż tak jak pan Cezary powiedział, że one żyjemy w złotym wieku, można powiedzieć, Polski, nigdy nie byliśmy tak bogaci jako społeczeństwo, choć cały czas nam bardzo daleko do krajów, starych krajów Unii Europejskiej, to jednak no to jest, równie dobrze wiemy, że szybko można ten status stracić i przedłużający się lockdown wcale nie pomaga w ogólnym bogaceniu się społeczeństwa. Dam taki przykład. W momencie, kiedy zostały zamknięte galerie handlowe w listopadzie, mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń od pracowników galerii, restauracji, którzy nie mieli co robić. Czy nie chcielibyśmy przyjąć ich tymczasowo, chociaż na magazyn, do pakowania paczek. Akurat zbiegło się to z okresem Black Friday, tak więc pomogliśmy tylu osobom, ilu daliśmy rady. Jednakże też ten e-commerce nie rośnie tak mocno, że powiedzmy cały utracony handel czy usługi, które normalnie by się realizowały i pieniądz by się obracał i by zarabiał się, niecały przeszedł do internetu. Tak więc ogólnie, jeżeli nawet ta makroekonomiczna sytuacja Polski jest dobra, to tak czy siak dla handlu jako takiego ten rok będzie na minusie. Dobrze, że e-commerce mógł działać, że nas jakby nie zamknęli, mogliśmy dostarczać ludziom do domu zakupy, ale gdyby były otwarte w tym samym czasie inne sklepy, to ten obrót pieniądza i to ogólne jakby takie budowanie naszego bogactwa i spokoju jakby i pewności, stabilizacji, co jest bardzo ważne, byłoby szybsze, jakby prostsze czy normalne, tak? A teraz niby cały czas nasz rząd mówi, że będziemy mieli fale V, K, różne wizje powrotu do normalności, a z drugiej strony słyszymy, że są kraje, które już powiedziały, że do kwietnia się nie otworzył, nawet nie czekając na to, czy te obostrzenia, które teraz są wprowadzone, zadziałają, czy też nie. Tak więc wydaje mi się, że też nasi politycy tak dosyć nie do końca rozważnie podejmują niektóre decyzje, na przykład patrząc się też na inne bogatsze kraje, dla których zamknięcie się na 3 miesiące to jest nic wielkiego. Dla nas jednak kraju, który jest, można być na takim dorobku i próbuje dogonić resztę, zachodnią Europę, to jednak jest poważny problem.
A zatem czekamy.
Ja jestem zwolennikiem tak naprawdę, że powinniśmy otworzyć wszystkie branże, które co się da i po prostu tylko egzekwować, jeżeli będzie zrazi taka potrzeba, egzekwować po prostu te normy, do których już się wszyscy po roku przyzwyczailiśmy i jakby jesteśmy w stanie jako społeczeństwo, jako przedsiębiorcy stosować się do nich.
Dziękuję bardzo za udział w audycji. Emilia Andrzejewska, Maciejówka, dziękuję pani bardzo.
Dziękuję również.
Oraz Łukasz Kierus, właściciel Taniej Książki.
Dziękuję.
I wcześniej pożegnaliśmy Cezarego Kaźmierczaka, szefa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Będziemy się oczywiście sytuacji przyglądać. Czekamy na rządowy kalendarz odmrażania gospodarki i wtedy będziemy szczegółowo odnosili się do tych nowych ustaleń. Dziękuję państwu za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.